Królecie Dziwów.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski i Rafał Plater-Zeberg za konsoletą i obaj porywamy Państwa w przeszłość. Jest 26 lutego 1927 roku i natychmiast rzucamy się do gazet z tego dnia, a dokładniej zrobił to dla nas Kacper Siedlecki.
Dziennik Wileński. Z Litwy. Dalsze szczegóły prześladowania szkolnictwa polskiego w Litwie. Rozpoczęły się systematyczne rugi nauczycieli ze szkół polskich i zastępowania ich Litwinami. We wtorek, 22 lutego, została aresztowana nauczycielka polskiej szkoły początkowej w Kiejdanach. Wieczorem dnia tego władze zjawiły się w lokalu szkoły, gdzie w tym czasie odbywały się wykłady na polskich kursach dla dorosłych. I natychmiast odstawiły nauczycielkę do policji. Stamtąd zaś na pociąg, przed którego odejściem zaledwie pozwolono jej wziąć z domu najniezbędniejsze rzeczy. Nauczycielka została wysłana do Rakiszek na czas trwania stanu wojennego. Właściwie od powstania odrodzonej Rzeczypospolitej, a bez wątpienia od zajęcia Wilna przez wojska generała Żeligowskiego w roku 1920, między Litwą a Polską trwa formalnie wojna o nieuregulowaną granicę. Sytuacja ulegnie stopniowej normalizacji dopiero wiosną 1938 roku. Wyjazd ministrów na Śląsk. Minister przemysłu i handlu inżynier Eugeniusz Kwiatkowski wyjeżdża w sobotę pociągiem wieczornym na Górny Śląsk w celu odbycia konferencji z przedstawicielami przemysłu. Panu ministrowi towarzyszy szef sekretariatu ministra, pan Czesław Peś. Również pan minister spraw zagranicznych, August Zaleski, wyjeżdża na jeden dzień do Katowic w celu bezpośredniego porozumienia się w sprawach szkolnictwa na Górnym Śląsku. Dostawa sowieckiej amunicji Reichswehrze. Udowodniona. Z informacji o wczorajszym poufnym posiedzeniu Komisji Zagranicznej Reichstagu wynika, iż socjaliści udowodnili współpracę ministerstwu Reichswehry z Sowietami. Przy czym okazało się, że rewelacje Morning Postu o dostarczeniu armii sowieckiej materiałów wojennych odpowiadają prawdzie. Dziennik berliński. O zagłębie Sary. Duże zainteresowanie wzbudziło tutaj sprawozdanie Komisji Rządzącej Zagłębia Sary, trzymane dotychczas w tajemnicy. Sprawozdanie to będzie tematem rozważań marcowej sesji Rady Ligi. W kołach politycznych przypuszczają, że będzie to również przedmiotem dyplomatycznych rokowań niemiecko-francuskich. Trzeba zaznaczyć, że już w czasie grudniowej sesji Rady Ligi toczyły się pertraktacje na temat francuskiego kontyngentu wojskowego w Zagłębiu Sary. Mowa o terytorium Sary, kontrolowanym od 1919 roku przez Ligę Narodów, które w wyniku plebiscytu powróci w 1935 roku do Niemiec. Kto sprzeda swój palec? Zamożna Włoszka z Neapolu, pani Erba, została niedawno ukłuta we wskazujący palec prawej ręki przez jakiegoś bardzo jadowitego komara. Zaniedbała opatrunku, a kiedy wreszcie wezwała lekarza, to mu nie pozostawało nic innego jak uciąć palec, w który wdała się gangrena. Obecnie pani Erba, słysząc, że nowoczesna chirurgia bez trudności przeprawia członki ludzkie, poszukuje człowieka, który by jej ustąpił swego wskazującego palca z prawej ręki za sumę 50 tysięcy lirów. Dziękuję.
Mówił Kacper Siedlecki. Proszę Państwa, z datą 26 lutego 1927 roku ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych ustanawiające hymnem Polski Mazurek Dąbrowskiego. Ale w lutym 1919 podczas posiedzenia Sejmu Ustawodawczego marszałek Wojciech Trąbczyński zaintonował inną pieśń, której my posłuchamy teraz w wykonaniu Ignacego Dygasa, śpiewaka operowego, w nagraniu z roku 1927.
Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi chwali, coś ją odsłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które krzygnem bić ją miały. Przed swe ołtarze donosim błagonie, ojczyznę wolność trak zachować, Panie. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem wspierał walczącą za najświętszą sprawę, a chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem, wśród nieszczęść nawet pomnażał jej sławę. Przed swe ołtarze donosim błagonie, ojczyznę wolność racz zachować, Panie. Wróć biednej Polsce świetność starożytną, użyj z niej pola pustoszone lani, niech szczęście pokój na nowo zakwitną. Przestań nas starać, Boże zagniewany. Przez swe ołtarze donosim błagonie, ojczyznę wolność racz zachować, Panie.
O wbrew pozorom dość skomplikowanej historii polskiego hymnu zgodził się porozmawiać online pan Przemysław Rej, kurator Muzeum Narodowego w Gdańsku, oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Witam pana.
Dzień dobry bardzo.
Proszę pana, dla nas Mazurek Dąbrowskiego no jest dzisiaj w 2025 oczywistym hymnem Polski, ale skoro w konstytucji marcowej z 1921 roku ustalono flagę i godło naszego państwa, natomiast nie ustalono hymnu, to wygląda na to, że były jakieś wątpliwości.
Jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja, jako że w konstytucji marcowej nie wspomniano nic o symbolach narodowych. Ustawa o godle i barwach z 1919 roku mówiła, że w konstytucji będą zapisy odnośnie symboli narodowych, natomiast one się nie znalazły. Tak, właśnie to jest to, że nawet dzisiaj sprawdzamy... Nie, po prostu uznano, że to, co zapisano w ustawie z 19 roku jest wystarczające, a temat hymnu był ciągle tematem, nazwijmy to, żywym i budzącym kontrowersje. Stąd nie został on ustanowiony.
No tak, bo rozumiem, że jeżeli marszałek Trąbczyński intonuje Boże coś Polskę w tych okolicznościach podczas posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w 19 roku, no to jest sugestia, że to jest ta podstawowa pieśń narodowa.
Tak, oczywiście, że tutaj próbował jakby wskazać pieśń Boże coś Polskę jako tą pieśń, która powinna być ustanowiona hymnem i pełniąc taką rolę, natomiast na przykład minister do spraw wojskowych kilka dni po uchwaleniu konstytucji marcowej z kolei wydał rozkaz dzienny, na mocy którego Wojsko Polskie miało oddawać honory w trakcie wykonywania pieśni Jeszcze Polska, bo to było, ta pieśń była nazywana wówczas pieśnią i Jeszcze Polska nie zginęła, nie ma zatem Dąbrowskiego. Takie same jak przy wykonywaniu hymnów państw sprzymierzonych. Czyli de facto też uznał, Jeszcze Polska nie zginęła, za hymn.
A jakie pieśni jeszcze?
Ale znowu, niektórzy uznają to za... Ojej, tych pieśni było sporo.
Ale, no, słuchamy.
Tak. Więc tutaj uznano, że minister do spraw wojskowych trochę wykracza poza swoje prerogatywy. Natomiast jak pytanie o pieśni, to tych pieśni było kilka i każda z nich miała swoją historię ciekawą, każda z nich miała swoich stronników i przeciwników. I właściwie można powiedzieć, że tak patrząc geograficznie, to zwolennicy i przeciwnicy zależy od tego, z którego zaboru kto pochodzi. No tak jak zresztą do tej pory widać różnice chociażby w układzie drogowym, to w 19 roku czy w 21 było to bardzo mocne. Każdy chciał swój symbol. No, zaczęła się w ogóle dyskusja od samego orła, który też w końcu wybrano orła tak zwanego tymczasowego, ten z 1919, który był orłem Królestwa Polskiego, czyli zaboru rosyjskiego i stąd mało komu się podobał wówczas. Natomiast jeśli chodzi o pieśni, to oczywiście była pieśń jeszcze Polska nie zginęła, która była powszechnie śpiewaną, popularną pieśnią patriotyczną, odnoszącą się do dość dawnych wydarzeń, więc tutaj nikt się nie przyznawał do niej jako do swojej jedynej, tak? Nie uznawał tego, że to jest jedna. W zaborze pruskim królowała rota i hasło "Nie będzie nic pluł nam w twarz". Znaczy w ogóle ta rota nazywa się pierwotnie pieśń grunwaldzka, jako że została po raz pierwszy publicznie wykonana na obchodach 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. I bardzo mocno optowała za to, że pieśnią Endecja, generalnie polska prawica. Z drugiej strony, ta przed chwilą puszczona pieśń Boże coś Polskę bardzo się podoba środowiskom konserwatywnym i kościelnym, aczkolwiek no niestety pamiętano jej to, że została napisana pierwotnie jako pieśń na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego i w etapie okazji koronacji Aleksandra I na króla Polski i sławiła cara, więc dopiero w połowie XIX wieku zmieniono jej trochę słowa i stała się bardziej patriotyczną pieśnią, a nie propaństwowo-rosyjską. Także tutaj byłby z nią kłopot. Popularną pieśnią była Warszawianka, napisana w czasie powstania listopadowego, która treści nawiązywała trochę do Marsylianki. Natomiast śmieszna sprawa, że ona była popularna bardzo w okresie powstania listopadowego, a potem taki swój renesans miała w czasie II wojny światowej. Refren "Hej, kto Polak na bagnety" bardzo, bardzo dobrze trafiał do Polaków. No, takim trochę zaskakującym kandydatem do roli hymnu był chorał Ujejskiego. O tyle zaskakujący, że była to pieśń, która no, słabo nadaje się na hymn, bo jest bardzo powolna, a do tego ma taki dość depresyjny charakter, a to dlatego, że była napisana zajściach rabacji, czyli po inspirowanym przez Austriaków buncie chłopskim, w ramach którego wybito znaczną część szlachty w Galicji. I właśnie środowiska galicyjskie bardzo mocno promowały akurat tę pieśń. No więc tutaj było zamieszanie. Aha, jeszcze oczywiście zapomniałem wspomnieć o My Pierwsza Brygada, czyli marszu pierwszej brygady Piłsudskiego, no, która środowiska legionowe bardzo mocno wspierały i sam marszałek. Znaczy, tak. Natomiast to było też jedno ze środowisk, mocnych środowisk politycznych. No więc tutaj było generalnie, jak wiadomo, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, no to tutaj mieliśmy około pięciu pieśni, które każda miała swoje stronnictwa i właściwie taką pieśnią, która miała mało opozycji, była jeszcze Polska nie zginęła.
Tak, czekałem, że jak pan mówił, na tej liście znamienne nie pojawia się Bogurodzica, no, która miała mocny argument, że to jednak ta pieśń sprzed wieków, no tylko, że chyba jednak już bardzo trudna melodia średniowieczna, to
No
tak.
więc właśnie pytanie, kto by to zaśpiewał? Tutaj trzeba pamiętać, że to był moment zaraz po odzyskaniu niepodległości, tak? Ludzie, no czyli pewnego, nazwijmy się dzisiaj Pauera, i ta wizja utraconej niepodległości była jeszcze bardzo głęboko zakorzeniona u nich, i ryzyka, że niepodległość niekoniecznie jest na zawsze. I to właśnie te pieśni nawiązujące do walki, które były żywe, no, cieszyły się trochę większym powodzeniem. Natomiast no, Bogu Rodzica no, była pieśnią śpiewaną w kościołach, była pieśnią znaną, aczkolwiek no, była też znowu dość powolna, majestatyczna, ale z nią melodyczną taką, że mało kto byłby w stanie zaśpiewać poprawnie.
No to jeszcze jak przelatuje myślami taki śpiewnik patriotyczny, no to jeszcze zostaje
Krasicki.
Krasicki, hymn do miłości ojczyzny, czyli święta miłości kochanej ojczyzny.
No tak, to była pieśń bardzo popularna w XVIII wieku, śpiewana w korpusie kadetów, natomiast później jej kariera tak trochę zamiera, tak? To ona stała się, na tą sprawę w XIX wieku ona trochę stała się pieśnią zapomnianą i stąd no te pieśni bardziej, nazwijmy to, rewolucyjno-bojowe zyskały na aktualności, a pieśni, które tylko wspominają o miłości do ojczyzny, no były, to była rzecz, która nie funkcjonowała tak mocno w XIX wieku.
Czyli hymn do miłości ojczyzny był poniekąd, to był ten przypadek, co Warszawianka, bo skoro pan mówił, że Warszawianka przeżyła drugą młodość w czasie II wojny światowej, no to kilkanaście lat po wydarzeniach, o których opowiadamy dzisiaj.
Tak. Jak najbardziej tak.
I proszę mi jeszcze powiedzieć, to były dyskusje, które toczono, nie wiem, na łamach prasy, czy ludzie się spierali, mamy jakieś świadectwa, że nie spotykali się i w czasie, nie wiem, kolacji u wujka zaczynali dyskutować, co ma być hymnem?
Nie, raczej wbrew pozorom to raczej była dyskusja w prasie i wśród środowisk politycznych, natomiast z tego, co patrzyliśmy, nie była to jakaś bardzo zajadła i żywa dyskusja. Proszę pamiętać, że no, nie mieliśmy czegoś takiego jak hymn wcześniej, tak? Po prostu były pieśni patriotyczne, pieśni publiczne, były traktowane jako pieśni ważne i śpiewane przy różnych okazjach. To bardzo często były śpiewane, traktowane na równi, Boże coś Polskę, jeszcze Polska nie zginęła i chorał. Natomiast no tutaj to, że ktoś ma być ta najważniejsza, no, to było pewne nowum, prawda? Ponieważ w ogóle hymny stosunkowo późno się pojawiły. Dajże hymn amerykański to jest 34 rok, mimo że pieśń też napisano w XVIII wieku. Także ten zwyczaj pieśni formalnych, takich państwowych, no to jest właściwie w XX wieku dopiero tak bardzo mocno stał się popularny.
Wspomniał pan o chorale, to była kompozycja Józefa Nikorowicza, do której napisał słowa do istniejącej już melodii Kornelujejski. No i o Warszawiance z 1831 roku jest kłopot, bo też Warszawianką jest tytułowana taka pieśń rewolucyjna z rewolucji 1905 roku, to nie o nią chodzi.
Tak, o Warszawiankę 1831 roku.
I właśnie oba te utwory, czyli i chorał, i Warszawiankę, to są francuskie oryginalne słowa Kazimira de Lavigne, potem przełożone
tak.
I
przez
muzyka...
Sienkiewicza, ale Karola.
Karola, przez dziadka zdaje się, Henryka Sienkiewicza.
Stryjecznego
dziadka. I kompozycja Karola Kurpińskiego. Te dwa utwory właśnie teraz zabrzmią, zaśpiewa je Eugeniusz Mosakowski, polski śpiewak operowy, który w 1831 roku nagrał płytę z pieśniami patriotycznymi i z tej płyty właśnie obydwie strony teraz odtworzymy.
Do ciebie, Panie.
Przypominam, że o historii polskiego hymnu, a dokładnie jak Mazurek Dąbrowskiego został formalnie hymnem Polski, o tym rozmawiam dziś z panem Przemysławem Rejem. Tak jak pan powiedział poprzednio, spory na temat tego, jaka to pieśń ma być formalnie hymnem państwowym, one się brały z tego, no, że scalaliśmy wtedy trzy terytoria, no, przez 120 lat z układem należący do rozmaitych państw. I na to się jeszcze chyba w nieprosty sposób nakładał spór środowisk. Rozumiem, że środowisko Odmowskiego, środowisko Piłsudskiego i pewnie jeszcze środowisko ludowców odgrywały główną rolę.
Znaczy, tutaj jeszcze bardzo ważną rolę odgrywali konserwatyści związani z Kościołem. To były takie trzy, cztery główne środowiska. Natomiast no, największym takim punktem przełomowym był rok 26 i 12-15 maj, czyli przewrót majowy Piłsudskiego. Bo to nagle spowodowało totalne podzielenie kraju na dwie części. I też to, że w tym momencie doszło do decyzji o tym, że jeszcze Polska będzie hymnem, nie jest bez powodu. Jako, że w momencie, kiedy Piłsudski przejął kontrolę nad państwem, no to oczywiście najchętniej by, zgodnie z wolą swojego środowiska, wziął za hymn My Pierwsza Brygada, czy stanowił hymn My Pierwsza Brygada. Ale było wiadomo, że gdyby zrobił coś takiego, to zostałby to odrzucone przez drugą część społeczeństwa. Czyli w rezultacie symbol narodowy, którego jedną z podstawowych ról jest łączenie ludzi o różnych poglądach, no by nie spełniał swojej podstawowej roli. Z drugiej strony, no, nie mógł oddać tak ważnej sprawy jak symbol narodowy swoim przeciwnikom politycznym, no bo byłoby to oddanie pola z części symbolicznej, to też nie jest dobre.
No tak, to jeśli można wpaść panu słowo w tym momencie, to automatycznie odrzuca, to rozumowanie sprawiało, że na pewno nie My Pierwsza Brygada i nie Rota, bo generał Anders, kiedy prezydent Wojciechowski opuszczał Belweder podczas zamachu majowego, Rotę właśnie zaintonował. Czyli tam pal sześć tego Niemca, który nie będzie plunął w twarz, tylko
No
że to było.
właśnie, dokładnie tak. No to te kwestie, Boże, coś Polskę związane z jej historią, no też powodowało, że bardzo mocno osłabiało stanowisko jakby zwolenników i mało kto mimo wszystko dążył do tego, żeby wziąć utwór, który ma taką, a nie inną historię. A warszawianka miała po prostu zbyt mało popularnością się cieszyła. Natomiast jeszcze Polska nie zginęła, była pieśń, która dotyczyła na tyle odległych wydarzeń, na tyle dawnych bohaterów, a jednocześnie była pieśnią bardzo popularną, żywą, że spełniała wszystkie jakby kryteria, które ten powinien mieć.
Tak, bo
I
pomyślałem
dlatego
sobie, że jeśli chodzi o te źródła, to nie tylko Boże coś Polska, ale też i wspomniana wcześniej mniej popularna wówczas pieśń, czyli hymn do miłości ojczyzny Krasickiego ma kłopotliwy początek, no bo w kontekście, czyli w Mysze Idos, to jest pieśń, którą tak naprawdę wygłasza kot. I to jest dosyć humorystyczny początek tej pieśni, która skądinąd jak wyjęta jest z kontekstu, no jest bardzo piękną pieśnią.
tutaj bym nie przeceniał Polaków i tego, że badali bardzo dokładnie konteksty wszystkie, bo to do tej pory znajomość jakby tematyki symboli narodowych nie jest naszą najmocniejszą stroną.
Ja zresztą muszę panu powiedzieć, że jak słuchałem tych dwóch pieśni przed chwilą wykonania Eugeniusza Mosakowskiego, to o ile rzeczywiście z dymem pożarów, no są hymny niektórych państw, które są dostojne i bardzo powolne, ale to rzeczywiście jest bardzo mroczna pieśń. Natomiast ta warszawianka, jakby była popularniejsza, to no to tak, to sobie, prawdę mówiąc, wizualizowałem sobie piłkarzy na stadionie, jakby może jakby żywiej grali, gdyby im tak zagrać to o tych bagnetach.
Raczej oni tak, z bagnetami gorzej po prostu drugą stronę sobie grać. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby z nimi grać. Nie, ale tak na serio, to fakt, że chorał, no, znaczy chorał jest ciekawym utworem, to jest inna sprawa, że bo tutaj chorał w jednym z części, z jednej ze zwrotek, jasno mówi o tym, że wydarzyła się tragedia, że syn zabił matkę, brat zabił brata i że mamy mnóstwo Kainów w narodzie, ale że w sumie ci Kainowie nie są niczemu winni, że to ważni, ci, którzy ich popchnęli do tego, żeby mordowali swoich, czyli
Nie, nie,
Austriaków.
nie rękę karaj, lecz ślepy miecz. Znaczy rękę karaj, nie ślepy miecz,
Znaczy,
tak.
dla mnie jest to jeszcze o tyle ciekawe, że mój przodek zginął właśnie w Rabacji, był jednym z ważniejszych ofiar, więc też jest to ciekawe bardzo podejście w tym utworze. Natomiast jednak jego wymowa no, jest generalnie taka, że no, jest u nas tak źle, że już nie jesteśmy w stanie nawet płakać. To nie buduje po prostu.
Ja rozumiem, że w tych okolicznościach no ważne było, no po pierwsze, to staram się nie przesadzać z takim aluzyjnym charakterem tych audycji z cyklu Stulecie Dziejów, ale w ogóle myślenie o tym, żeby łączyć, a nie dzielić w momencie pewnej przewagi, to jest taka rzecz, którą chciałem, żeby politycy pamiętali nie tylko w roku 1926, ale rozumiem, że szukano po prostu takiej pieśni, w której byłoby najmniejszy byłby elektorat negatywny, by tak powiedzieć, i najmniej poważnych argumentów przeciwko by się pojawiło. Natomiast mimo wszystko dziwię się, że hymn ustanowiono no, aktem stosunkowo niskiego rzędu, no bo rozporządzenie ministra Felicjana Sławoi Składkowskiego, tak by się wydawało,
jeszcze,
przynajmniej jest ustawa sejmowa.
Tutaj jeszcze lepiej, bo nie dość, że okólnikiem, to początkowo został wydany okólnik przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, czyli od tego dzisiejszego Ministerstwa Edukacji 15 października 26 roku, więc też mamy ten komfort, że możemy świętować ustanowienie hymnu przez 2 lata, więc w przyszłym roku już możemy stulecie hymnu zacząć. Ale tutaj jest taka ciekawostka, że tenże okólnik został podpisany tylko przez podsekretarza stanu, nawet nie przez ministra. Także widać, że to był taki, można powiedzieć, strzał sądujący. Jaka będzie reakcja? Czy będzie z tego jakaś wielka afera, czy nie? Jako, że afery nie było, bo to był okólnik skierowany przez ministerstwo, no nazwijmy to skrótowo Ministerstwo Edukacji, do szkół i kuratoriów.
Z października, z 26 roku.
Mhm. I to był, moim zdaniem, to był taki sondaż, jaka będzie reakcja. W momencie, kiedy nie było wielkiej burzy, zostało to przyjęte dość spokojnie, no to wówczas już w lutym 27 roku już minister, nie podsekretarz stanu, wydał kolejny okólnik, na mocy którego już wszystkie urzędy centralne dostały informację, że jeszcze Polska jest hymnem. Ale znowu nie było potem jakiegoś wielkiego szaleństwa i wielkiej dyskusji o tym, i tak media przyjęły to nad wyraz spokojnie i tak nie było większej dyskusji na ten temat.
Zwłaszcza, że doczytałem się, że Polskie Radio, które zaczęło nadawać 18 kwietnia 26 roku, bo przypominam, że wcześniej była spółka PTR, nadawała program radiowy w bardzo skromnym zakresie, to Polskie Radio jeszcze chyba, nie jestem pewien, czy nie przed tym okólnikiem ministra wyznań religijnych, nadawało o północy pieśń jeszcze Polska. W funkcji jakby quasi hymnu w tym momencie.
Tak, ale też na przykład w momencie, gdy w 24 roku była olimpiada, to też ustalono, że w wypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, to znaczy, jeżeli Polacy zdobędą jakiekolwiek medale, to na olimpiadzie ma być grane jeszcze Polska nie zginęła. Tylko to było na tej zasadzie, że jedno środowisko akurat miało większe wpływy, dajmy na to w środowisku sportowym, to mówię jeszcze Polska, inne miało gdzie indziej, no to w tym momencie na przykład Rota albo Boże coś Polskę. I to tak, te pieśni na początku lat 20. funkcjonowały zamiennie. Po pierwsze, w zależności kto akurat był... mógł decydować, ten wybierał sobie pieśń, która mu bardziej odpowiadała. Ten 26 rok to jest pierwszy dokument, który jakby formalizuje, że jednak jest jeszcze Polska hymnem, ale było takie testowe, dopiero w 27 roku jest to ustanowione po raz drugi już ostatecznie. Też w 27 roku, pod koniec roku, bodajże 13 grudnia, został opublikowany dekret prezydencki, który zmieniał wzór orła białego na orła profesora Kamińskiego i zmieniał troszkę odcień barw biało-czerwonych. Ale to jest jakby inna sprawa. I to jest, znowu, to nie wyszło ustawą, nie zostało wpisane do konstytucji, tylko było rozporządzeniem czy dekretem prezydenta. Więc też jest to trochę tak, te nasze symbole narodowe były tak wprowadzane trochę tylnymi drzwiami.
I bardzo wyraźnie widać ten kontekst zamachu majowego, który, że to narzuca pewien klimat, w którym to się dzieje. Jeden ze słuchaczy zadał pytanie, które też miałem w zanadrzu, by tak powiedzieć. Czy orientujemy się, czy wpływ na wybór bezpośredni miała osoba naczelnika Piłsudskiego? Czy to Piłsudski po prostu rozstrzygnął tak naprawdę sam, czy to jednak była jakaś decyzja zbiorowości pewnej?
Nie, no tego nie mamy źródeł, które mogłyby potwierdzić, że to była jego osobista decyzja. Można się spodziewać, że była to decyzja, która była konsultowana. Sławoj Składkowski, minister spraw wewnętrznych, był bardzo bliskim współpracownikiem Piłsudskiego i bardzo posłusznym współpracownikiem, wręcz można w ten sposób powiedzieć. Więc spodziewam się, że mniej lub bardziej formalne uzgodnienia były z marszałkiem. Natomiast nie, to jest troszkę gdybanie i zgadywanie, jak było. Nie mamy na to bezpośrednich źródeł.
To posłuchajmy jeszcze dla porządku pozostałych pieśni, które otarły się, by tak powiedzieć, o funkcję naszego hymnu. To będzie Chór Dana w nagraniu z roku 1933 i słuchany już dziś Ignacy Dygas z płyty, która ukazała się w roku 1927.
Legiony to żołnierska muza, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to Chrystus. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos zrzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych serc, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania, do waszych serc, do waszych dusz. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos.
Ziemi, stąd nasz krót. Nie damy poprzeć mowy, polski naród, polski lud. Królewski szczep jak
Tak, dla porządku, Rota, kompozycja Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej. Co do pierwszej brygady, rzecz nieco skomplikowana muzyka, najprawdopodobniej Andrzej Brzuchal-Sikorski, kapelmistrz orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej, a co do słów, to się skończyło w ogóle procesem sądowym, no ale sąd polubownie uznał, że 3 strofy Andrzej Hałaciński, 6 stref Tadeusz Biernacki. Natomiast przypominam, że naszym gościem jest dziś pan Przemysław Rej z jedynego chyba na świecie Muzeum Hymnu Narodowego, a mieści się ono w Będominie, to jest około 50 km na południowy zachód od Gdańska, gdyby ktoś miał okazję się niebawem tam wybrać.
My twierdzimy, że jesteśmy jedyni w całej galaktyce, bo czemu mamy się ograniczać?
No tak, to najprawdopodobniej rzeczywiście. Chciałbym teraz wykorzystać pana, żeby zrobić coś w tej audycji w Stuleciu Dziwów, które zajmuje się XX wiekiem niezwykłego, to znaczy cofnąć się do poprzedniego stulecia, bo intryguje mnie, w którym momencie pieśń, no ważnej, ale przecież stosunkowo niewielkiej jednostki wojskowej we Włoszech, weszła do śpiewnika patriotycznego.
Bardzo szybko weszła do śpiewnika patriotycznego, bo jeszcze pod koniec XVIII wieku, lata tam 1798-99, już mamy raporty policyjne pruskie i austriackie mówiące o tym, że Polacy śpiewają jakieś wywrotowe pieśni, jeszcze Polska nie umarła. Więc już wtedy się pojawiły, pieśń pojawiła się w Polsce. I okazało się, że to była pieśń, która no, idealnie trafiała w uczucia. I w momencie, kiedy w 1806 roku Dąbrowski z Wybickim w listopadzie wjeżdżali do Poznania, no to właśnie im odśpiewano churalnie, jeszcze Polska nie umarła. Aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę, że początek XIX wieku to z kolei też moment, kiedy ta pieśń przestaje być politycznie poprawna. Dlatego, że powstało Księstwo Warszawskie, jej księstwa warszawskiego władcą został Fryderyk August Wettyn, rodowity Niemiec, i trochę głupio przy nim śpiewać, przy władcy śpiewać, Niemiec Moskwa nie osiędzie, wyjąwszy pałasza, kasa wszyscy zgoda będzie, tak? No trochę tak to...
Niezręczne rzeczywiście. Nie,
tak, dodatkowo jeszcze, sytuacja się skomplikowała, gdy Napoleon wybrał ministra do spraw wojennych i naczelnego wodza wojsk księstwa warszawskiego. Wszyscy spodziewali się, że zostanie nim już doświadczony i znany dobrze Napoleonowi generał Jan Henryk Dąbrowski, który był świetnym wojskowym, zasłużony zarówno w czasie insurekcji, i w czasie walk we Włoszech. Napoleon bardzo go cenił jako wojskowego, ale uznał, że ważniejsze będzie pozyskanie nowych środowisk w Polsce, czy polskich nowych środowisk, I zdecydował się na to, żeby naczelnym wodzem został książę Józef Poniatowski. Panowie Poniatowski z Dąbrowskim nie do końca za sobą przepadali i generalnie konkurowali między sobą dość mocno. I w tym momencie dla Poniatowskiego wykonywanie przy nim pieśni, która sławi konkurenta, to też nie było ta rzeczą, która mu się najbardziej podobała. Więc wbrew pozorom wydawało się, że ten moment tego pierwszego mignięcia niepodległości będzie tym momentem, kiedy jeszcze Polska już wtedy nie zginęła, bo też wtedy już zmieniono tekst na nie zginęła. Będzie tym momentem, kiedy pieśń stanie się hymnem. Nie, okazało się, że ma przeciwników w zupełnie niespodziewanych miejscach.
Natomiast kiedy pan Tadeusza Mickiewicz pisze, no to jednak wspomina o tym, że Tadeuszek z dziecinną radością pociągnął za sznurek, by stary Dąbrowskiego usłyszeć Mazurek.
Tak. Więc... No, ta starość tego Mazurka no, nie była w sumie taka wielka,
stara,
bo to
tak.
Raptem, no, 15 lat minęło raptem od napisania, więc ale dobrze. Chociaż sama melodia jest melodią starszą, to fakt.
A no właśnie, to chciałem o to pana zapytać, bo pamiętam jeszcze konsternację swoją jako 12-latka, kiedy Polska grała, wrócę do problemu piłki nożnej, wygrała z Jugosławią i wykonywano hymny państwowe, no i ten hymn Jugosławii miał właściwie tę samą melodię, tylko wolniej graną.
Tak, a wszystko to przez słowackiego poetę Samuela Tomaszika. W 1834 roku napisał pieśń Hej Słowaki. Słowacy, tak, na pewno Hej Słowacy, a potem przerobiono na Hej Słowianie. Do melodii jeszcze Polska nie umarła. Pieśń ta zrobiła dość dużą karierę, stała się takim hymnem ruchu panslawistycznego. I gdy powstała Jugosławia, no to Hej Słowianie zostali przyjęci jako hymn Jugosławii i właściwie był do 2006 roku, kiedy już nie było Jugosławii, była Serbia, Serbia już była osobnym państwem, tak, osobnym państwem. Dopiero w 2006 roku w Serbii zmieniono ten hymn, bo się kojarzył właśnie z czasami komunistycznymi. Natomiast to nie jest jedyny hymn, który nawiązuje do jeszcze Polskę. Bo proszę zwrócić uwagę, ostatnimi czasy mamy okazję słyszeć dość często hymn Ukrainy. To się zaczyna od słów Szczenę zmarła Ukraina, czyli jeszcze Ukraina nie umarła. Jakoś brzmi znajomo, prawda?
No tak, tak, wyraźnie.
Bo autor słów hymnu ukraińskiego się właśnie też odnosił do tej pieśni, która, no jak widać, no była pieśnią, która miała potencjał, która generalnie trafiała nie tylko Polakom do serca, ale też innym narodom, które miały swoje problemy. Także było to dość nośna idea. A to, że Jugosławia grała wolniej, to po prostu Hej Słowianie było, miało troszeczkę spowolnioną melodię.
Więc rzeczywiście no, w tym hymnie jest taka nadzieja, jest taki pozytywne przesłanie, chociaż przyznam, że przypomina mi się, no ryzykowny, ale chwilami bardzo trafny żarcik Sławomira Mrożka, który na jednym rysunku kiedyś zamieścił taki dialog między synkiem i tatusiem. Tato, czy jeszcze Polska nie zginęła, wyraża nadzieję? Nie, niedowierzanie.
Tak. To fakt. Znaczy, tutaj w ogóle z tą pieśnią jest śmieszna sprawa, bo powszechnie odbierana jest tak jakby ona od samego początku miała pełnić funkcję hymnu. I podchodzi się do niej z takim wielce nabożnym skupieniem. Natomiast no, początkowo była to zwykła pieśń żołnierska, ale to była pieśń, która była instrukcją dla często niepiśmiennych legionistów, która mówiła jasno, kogo mają słuchać, kto jest po naszej stronie, z kogo mamy brać przykład, jak wrócimy do domu, że jest po co walczyć, jest dokąd wracać. Te wszystkie elementy były w niej zawarte i ona była to pieśń żywa, to znaczy była przerabiana na tysiąc rozmaitych sposobów. Już legioniści Dąbrowskiego śpiewali, że dał na przykład Bonaparte, jak rabować mamy. nawiązując do tego, że osłaniali wojska francuskie, które rabowały Wenecję i Rzym. No więc, albo za twoim przewodem wszyscy zemrzemy głodem, to z kolei Republika Lombardii, kolejne republiki włoskie, którym podlegały legiony, niekoniecznie spieszyły się do odpowiedniego utrzymywania tychże wojsk. No dzisiaj, gdybyśmy coś takiego zrobili, no byłby kryminał.
Najdosłowniej zresztą, o ile pamiętam przepisy.
Tak. Znaczy, no właśnie, była taka sytuacja, ktoś zaśpiewał wersję Marsz, Marsz Uchodźcy. Ja tutaj miałem uwagi bardziej do tego, jak to było śpiewane, bo jakość, że tak powiem, śpiewu była taka sobie. Natomiast, prawdę powiedziawszy, się wpisywało to jak najbardziej, no, prawie dwustuletnią tradycję trawestacji tejże pieśni. To była przerobiona naprawdę na bardzo różne, dziwne sposoby.
To jeszcze zapytam o ewolucję tekstu i muzyki, bo za chwilę będziemy słyszeli wykonanie na najstarsze, do którego dotarłem. Nie wiem, czy to jest najstarsze w ogóle nagranie. To jest 1901 rok, Stanisław Bolewski.
Chyba to jest najstarsze nagranie, które występuje.
I on jest, on jest bardzo żywy, znacznie żywszy niż dzisiaj to śpiewamy.
Tak, jest zapis nutowy Nankego z 1701 roku, na bazie którego też została nagrana pieśń Jeszcze Polska nie umarła, zresztą u nas w muzeum można tego posłuchać. Ja najczęściej różni się troszkę linią melodyczną. No, są ewidentne różnice w tych pieśniach.
A tekst, bo wspomniał pan, że dosyć wcześnie nastąpiła ta zamiana z występującego w rękopisie Wybickiego Jeszcze Polska nie umarła, na Jeszcze Polska nie zginęła, ale tekst hymnu, jak ja sobie specjalnie wydrukowałem takie zestawienie, no to tam w stosunku do tekstu Wybickiego dwie strofy wypadły, a dwie zamieniono miejscami, tak mówiąc najkrócej.
No niestety zamieniono, dlatego że ta zamiana drugiej z trzecią spowodowała, że straciliśmy sens, bo... Te dwie strofy akurat przedstawiały tak zwany dywersyjny plan Dąbrowskiego, mówiący jakim, którędy Polacy wrócą do kraju. I początkowo miał być oddział przetransportowany drogą morską z Włoch przez Adriatyk na Bałkany i stamtąd miały pójść na północny wschód w stronę Galicji, czyli w stronę Krakowa, Chocimia mniej więcej, czy Lwowa, Chocimia. I jakby doszło do kraju, to w tym czasie potem by zmieniły kierunek na północny zachód. Polska była trochę ukośnym, ukośnie leżącym krajem, więc jakby przeszły Wisłę, Wartę po kolei, to potem doszły do Wielkopolski i Pomorza i cała Polska byłaby rzeczywiście wolna. Wtedy no, jesteśmy Polakami.
Ale to przy założeniu, że morze będzie wcześniej wspomniane.
Tak. Natomiast w tej chwili przechodzimy Wisłę, Wartę, jedziemy nad morze, lądujemy w Sztokholmie. No fajnie, miłe miasto, ale bez sensu.
Bardzo panu dziękuję za to objaśnienie i generalnie za tę naszą rozmowę. Tu by jeszcze było mnóstwo do powiedzenia, ale chciałbym, żebyśmy wysłuchali no, w całości tego nagrania.
Jasne.
Zresztą, żeby było dziwniej moim zdaniem, to jest nagranie zrealizowane w berlińskiej wytwórni Edison Gold Guse Walzer.
Tak, jest na wałku Edisona tak zwanym. To jest jedna z rzeczy, które szukamy dla naszego muzeum, że bardzo byśmy chcieli mieć, ale jeszcze nie mamy, jeszcze się nie udało tego nam zdobyć.
No to trzymając kciuki za to powodzenie, muzeum dodajmy założone w 1978 roku, więc jest, też już niedługo będzie 50-lecie. Trzymam kciuki i jeszcze raz dziękuję. Naszym gościem był pan Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
A teraz już Stanisław Bolewski w nagraniu z 1901 roku, zrealizowanym, jak się rzekło, w Berlinie. A żegnają się z państwem Rafał Plater-Zyberg, który audycję zrealizował, oraz Kacper Siedlecki i mówiący te słowa Jerzy Sosnowski. A jeszcze specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu tej audycji dla mojego kolegi nauczyciela, historyka Macieja Waleszczyńskiego. Za chwilę oddam państwa w ręce Kingi, a tymczasem Stanisław Bolewski. Do usłyszenia.